Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Ideą tego dnia jest uwrażliwienie wszystkich na potrzeby osób chorych. Ma on także pokazać rolę pracowników ochrony zdrowia. Przypomnijmy, że święto to zostało ustanowione 30 lat temu przez papieża Jana Pawła II. A w studiu Radia Zachód pojawią się telefonicznie goście, kardiolog profesor Jarosław Hiczkiewicz. Porozmawiamy także z ratownikiem medycznym i pielęgniarzem Piotrem Rozpędowskim, a dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od rozmowy z diecezjalnym duszpasterzem chorych i służby zdrowia, księdzem Tomaszem Duszczakiem. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Ksiądz Tomasz Duszczak, diecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Szczęść Boże, witam księdza serdecznie.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Cóż niesie to tegoroczne święto? Jakie refleksje?
Refleksje każdego roku bardzo podobne. Apel o bliskość, apel o wrażliwość, o to, żeby zauważać osobę chorą, żeby spieszyć tej osobie z pomocą. Myślę, że odkrycie w drugim człowieku, przede wszystkim chorym, swojego bliźniego jest ważnym zadaniem dla każdego człowieka. Od strony duchowej odkrycie w drugiej osobie bliźniego i niesienie mu miłosierdzia, miłości, to tak jak przeczytanie całego Pisma Świętego, którego dotykamy namacalnie, nie musząc czytać.
Ale to także jest takie uwrażliwienie na osoby chore, cierpiące, ale także uwrażliwienie na ten personel, który nam pomaga, bo ten rok to był kolejny rok bardzo trudny, gdzie być może oswoiliśmy się troszeczkę z pandemią, już wiemy, jak ona mniej więcej funkcjonuje, nie jest ona taką nowością, jak jeszcze w 2020 roku, ale to także kolejny bardzo trudny rok dla tego białego personelu, także tego niższego szczebla, który codziennie mozolnie pomaga pacjentom wracać do zdrowia.
Tak, zgadzam się. Od 2 lat przestrzenie szpitalne świecą pustkami, jeśli chodzi o bliskość rodzin. Myślę, że tą przestrzeń w dużej mierze, jak tylko potrafili, realizowali pracownicy ochrony zdrowia. Realizowali to też kapelani poprzez słuchanie, poprzez rozmowę, poprzez towarzyszenie. Myślę, że trudne sytuacje są zawsze dla nas wielkim wyzwaniem i te 2 lata są wielkim wyzwaniem dla ochrony zdrowia, ale także w tej przestrzeni duchowej, przez którą chcę rozumieć bliskość, obecność, rozmowę, słuchanie, zaspokajanie potrzeb. To wszystko dzisiaj leżało bardziej po stronie pracowników ochrony zdrowia, do czego wcześniej byliśmy przyzwyczajeni, że tą sferę zapewniali rodziny bliscy chorego.
O XXI wieku mówi się, że mamy do czynienia nie tylko z pandemią koronawirusa, ale przede wszystkim z pandemią samotności. Ksiądz się z tym stwierdzeniem zgodzi?
Ta samotność na pewno jest widoczna w przestrzeniach szpitalnych i myślę też trochę też domowych, bo przecież każda kwarantanna, każda izolacja była jakąś taką przestrzenią samotności, ale myślę, że warto też na tą samotność popatrzeć trochę nie tylko jako przestrzeń bardzo uciążliwą, ale też jako jakiś taki dar, który jest nam dany i chyba zadany. Ja wiele razy słyszę od pacjentów, że ta samotność i ten pobyt w szpitalu sprawił, że mogli trochę bardziej wejść w głąb siebie, trochę przewartościować swoje życie, trochę inaczej spojrzeć na to, co wypełnia codzienną przestrzeń.
Ale dostrzec chyba także taką kruchość tego życia, prawda? Że no nie jesteśmy tutaj na zawsze.
Oczywiście, że tak. I to jest, myślę, dobra refleksja, która w wielu głowach się pojawiła, w wielu sercach. Więc z jednej strony ogromna trudność, o której pani redaktor mówi, ale z drugiej strony też jakiś dar i zadanie, które myślę, że osoby, które chciały, to zrealizowały.
Jaka w tym roku była rola księdza? księży, duchownych, ale także osób świeckich, które głoszą wiarę. Docieraliście do chorych, którzy są obłożnie chorzy, którzy znajdują się w szpitalu, którzy są w trudnej sytuacji albo też są na granicy życia i śmierci. Jak ten rok wyglądał?
To znaczy myślę, że fundament jest od wieków taki sam i on się nie zmienił i się nie zmienił przez okres pandemii czy przez te ostatnie 2 lata. Misją Kościoła jest bycie blisko chorych i źródło tego mamy w Ewangelii. Do tego też nawiązuje papież Franciszek w tegorocznym przesłaniu, pokazując Jezusa, który jest blisko osób chorych i cierpiących, jakby to oni stanowili dużą część jego misji ziemskiego życia tutaj. Myślę, że my patrząc na Chrystusa chcemy czynić to jak najlepiej potrafimy. Poprzez tą codzienną obecność, opieka duchowa to nie jest tylko przestrzeń sakramentalna. Oczywiście w istocie wiary to jest punkt centralny. Natomiast opieka duchowa to, o czym wcześniej mówiłem, czyli obecność, rozmowa. Na pewno jest, ja mówię to ze swojej też przestrzeni jako kapelan aktywny, na pewno więcej jest słuchania, dużo więcej jest momentów, w którym pacjenci chcą przekazać to, co znajduje się w ich wnętrzu, przekazać swoje bóle. Więcej jest takiego właśnie komunikowania o trudnych sprawach, o tym, co leży gdzieś tam w sercu. I tym samym też jest takie wołanie o bycie, o towarzyszenie. Nie zawsze się to kończy tą przestrzenią sakramentalną, ale chcę wyraźnie podkreślić, że opieka duchowa, która jest czyniona przez księży kapelanów i w przestrzeniach szpitalnych i domowych, ma przede wszystkim wyzwanie do tego, żeby być, towarzyszyć, spotykać się, odpowiadać czasami na trudne pytania. Ja powiem z przestrzeni takiej o jednej trudnej rozmowie pacjentki, która bardzo się uzewnętrzniła, mówiąc też o swoich jakichś trudnych doświadczeniach w relacji z Kościołem. I ta rozmowa zakończyła się słowem podziękowania ze strony pacjentki, że mogła wypowiedzieć to, co było jej bólem. I myślę, że to jest jakimś takim też ogromnym sukcesem, kiedy kapelani po prostu są, nie oceniając żadnego pacjentów, ale po prostu towarzysząc im.
11 lutego to Światowy Dzień Chorego, choć następnego dnia, już jutro, w sobotę, także kolejne, myślę, że niezmiernie ważne święto, święto rodzące się, dopiero co ustanowione, Ogólnopolski Dzień Opiekuna. I tutaj te dwa święta, święto osób chorych i święto tych, którzy poświęcają swój czas i się opiekują, są, no można by powiedzieć, nierozerwalne.
Tak, no myśląc o chorych, o tej przestrzeni choroby, o osobach, które cierpią, zawsze myślimy o tych, którzy pomagają i śpieszą z pomocą tym osobom. Stąd w naszej diecezji podjęliśmy to wyzwanie, żeby Ogólnopolski Dzień Opiekuna zorganizować właśnie w takiej formie, w formie panelu edukacyjnego, w którym chcemy edukować, pomagać przede wszystkim rodzinom w opiece nad osobami chorymi w domu, co też nie jest taką oczywistością. Stąd do tego panelu zaprosiliśmy pielęgniarkę, która będzie wyjaśniała podstawowy zakres czynności pielęgnacyjnych, które mogą czynić bliscy osoby chorej w przestrzeni domowej. Bardzo nam zależało na ukazaniu też udzieleniu pierwszej pomocy. Wiemy, że w tej przestrzeniach domowych różne się rzeczy dzieją, więc ten moment pierwszego reagowania jest niesamowicie istotny nawet w ratowaniu życia. Stąd w tym panelu znajdzie się także instruktaż udzielania pierwszej pomocy oraz temat z zakresu psychologii o tym, jak rodzina może towarzyszyć osobie chorej w domu.
Jeżeli komuś ten temat, o którym ksiądz mówi, jest bliski, czy na taki panel można przyjść, czy można go znaleźć w sieci, bądź też wysłuchać?
Oczywiście, jest to panel otwarty od godziny 9 w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze przy ulicy Wojska Polskiego. Zapraszamy osoby chętne, które chciałyby w takim panelu uczestniczyć.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, gościem Radia Zachód był ksiądz Tomasz Duszczak, diecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Po raz 30 obchodzimy Światowy Dzień Chorego. To święto, które ma na celu zwrócenie uwagi na osoby chore, jak również te, które się nimi opiekują. Na całym świecie w obliczu pandemii koronawirusa chorzy pozostają odosobnieni od rodziny i najbliższych, a niekiedy ich jedynym wsparciem staje się personel medyczny. Z nami jest kolejny gość, kardiolog Jarosław Hiczkiewicz. Dzień dobry, witam serdecznie panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się pani, witam państwa.
Przygotowując się do naszej rozmowy, zerknęłam na dane z raportu o zgonach w 2020 roku. To raport opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia, który pokazuje, że tragiczny bilans pierwszego roku pandemii w Polsce to 67 tysięcy nadmiarowych zgonów. Tak to zostało określone we wspomnianym przeze mnie raporcie. No i jak się niestety okazuje, aż 17% zgonów to zgony z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Ja pamiętam, jak w ubiegłym roku rozmawialiśmy i wtedy pan bardzo mocno apelował, prosił swoich pacjentów, by nie odwoływali planowanych zabiegów, mimo tego, że żyliśmy w czasie pandemii. Jak to wygląda teraz?
Jeżeli chodzi o te zgony, to trzeba przypomnieć, że w Polsce od zawsze, od lat, od kiedy są robione statystyki, choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów. Zawsze tak było i to nie ulega żadnej zmianie. W zachodniej Europie na pierwszym miejscu są choroby nowotworowe, natomiast choroby układu krążenia są na drugim miejscu. To jest po pierwsze. Oczywiście, że tych zgonów, w cudzysłowie mówiąc, ponadwymiarowych jest więcej, ale to praprzyczyna tego jest w tym, że w pierwszym roku pandemii w Polsce, ale również w całej Europie, ilość zawałów spadła, ale w cudzysłowie spadła, o ponad 30%. Czyli, że od lat w Polsce ilość zawałów kształtowała się w granicach około 100 tysięcy rocznie. To się nie zmienia od lat praktycznie 20, ale teraz tych 30% pacjentów, czyli że z tych 100 tysięcy 30 tysięcy się nie zgłosiło do szpitala, nie dlatego, że był jakiś problem, tylko pacjenci albo się bali, albo nie chcieli, bo po prostu te zawały były. One nie były leczone tak, jak powinny być leczone, czyli że w hemodynamice udrażniamy tętnice, tak jak to robi się w Polsce od lat 20 kilku, i od czasu tego śmiertelność szpitalna w zawale spadła z 30% przed tą erą hemodynamiki do 3% teraz. Natomiast jeżeli ci pacjenci nie trafili, no to po prostu ta śmiertelność musiała wyjść większa, dlatego że jeżeli pacjent nie miał otwartej tętnicy tej dozawałowej, no to ona spowodowała martwicę mięśnia sercowego, konsekwencją którego był zgon. To jest, że tak powiem, w kardiologii to jest normalne zjawisko, tu nie ma nic nadzwyczajnego. Po prostu ten strach w pierwszej etapie, w pierwszym roku pandemii jest przyczyną tego, że ci pacjenci się po prostu nie zgłaszali na leczenie szpitalne.
Jest takie powiedzenie nawet, odroczony dług kardiologiczny. No niestety w tym wypadku dług nie zniknie sam. Państwo też rok temu apelowaliście właśnie, drodzy pacjenci, nie odkładajcie tego zabiegu, bo może on was kosztować życie.
Tak, oczywiście, że tak, i to nadal to mówimy. To oczywiście planowe zabiegi to jedna sprawa, ale przed chwilą to, co ja mówiłem, to było o tak zwanych ostrych, o tych tak. zawałach, że ci pacjenci się nawet nie zgłaszali. Natomiast trzeba pamiętać, że przynajmniej moja klinika kardiologiczna w czasie całej pandemii my nie robiliśmy przerwy nawet na jeden dzień. Pracowaliśmy przez cały czas. Nie było nigdy przerwy, natomiast rzeczywiście ilość tych pacjentów, których leczyliśmy, była mniejsza aniżeli w latach poprzednich.
O jakich liczbach mówimy, panie doktorze, tutaj? Nie zgłaszał się co czwarty, co piąty pacjent?
Około 30 do 40%. To też w zależności od tego, czy to był pacjent tak zwany ostry, czy przewlekły, czy stabilny. Tych stabilnych się jeszcze więcej nie zgłaszało. To są tacy pacjenci, którzy mogą oczekiwać na zabieg w domu. I to były przyczyny różne, bo albo byli zakażeni, albo przechodzili chorobę spowodowaną infekcją wirusa, albo po prostu ze strachu, nie chcieli, bali się. No, część ludzi po prostu bało się w tym pierwszym roku pandemii w ogóle wychodzić. No i tego są konsekwencje.
A jak to wygląda w tej chwili? Czy rzeczywiście ten odroczony dług taki zdrowotny my będziemy musieli zapłacić? Bo na to zwracają między innymi uwagę onkolodzy, pokazując, jak wiele nowotworów jest dużo, dużo później wykrywanych niż przed pandemią koronawirusa. W kardiologii to także jest widoczne, że tych pacjentów jest jednak no naprawdę sporo, albo też ta choroba jest na tyle zaawansowana, że to leczenie niestety jest bardzo trudne?
Tak, oczywiście, bo chodzi o to, że jeżeli pacjent w odpowiednim czasie nie trafi na kardiologię, nie zrobimy mu koronarografii, czyli tego badania, które pokazuje, czy w tętnicach są zmiany, czy nie są, czy ona jest zwężona, czy jest zamknięta i nie wprowadzimy leczenia, czyli wprowadzimy stenta lub bypassów, to wówczas dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mięśnia sercowego i wtedy pacjent do nas trafia i jest coraz więcej pacjentów z niewydolnością serca, czyli to są konsekwencje nieleczonej odpowiednio choroby niedokrwiennej serca. A w niewydolności serca rokowanie jest bardzo złe, dlatego że jeszcze parę lat temu, ono jest teraz troszkę lepsze, ale kilka lat temu, to rokowanie było gorsze w niewydolności serca niż w większości chorób nowotworowych. O tym sobie pacjenci nie zdają sprawy, ma również część lekarzy nie jest świadoma, że niewydolność serca nieodpowiednio leczona jest po prostu chorobą, która przynosi olbrzymią śmiertelność. A chorych szacuje się, że w Polsce ta liczba chorych z niewydolnością serca oscyluje w około 1 200 000, czyli to jest olbrzymia rzesza pacjentów.
No właśnie, i co jest istotne, dziś rozmawiamy na ten temat z okazji Światowego Dnia Chorego i wiele osób ma taki gen, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, nieśmiertelności. Mam na myśli tutaj osoby młode, bądź też jeszcze w sile wieku, które uważają, że mnie to nie dotyczy, ale niestety problemy kardiologiczne dotykają coraz młodsze rzesze Polaków.
Oczywiście, szczególnie chodzi o mężczyzn, dlatego że do 60 roku życia to dominują mężczyźni, jeżeli chodzi o występowanie choroby niedokrwiennej serca, bo jedną z postaci tej choroby niedokrwiennej serca jest ten zawał, o którym mówiłem. I oczywiście są pacjenci, którzy mają tak zwane dobre geny, że w rodzinie, w tej pierwszej linii dożywają 90 kilku lat, tylko że jeżeli pacjent tylko uważa, że to, że ma dobre geny, to to wystarczy, natomiast będzie palił papierosy, będzie miał nadwagę, nie będzie leczył nadciśnienia i innych różnych powikłań, to te szanse u niego niestety nie będą takie duże. Dlatego jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to trzeba udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, żeby on zbadał pacjenta, zobaczył jaki ma poziom cholesterolu, jaki ma poziom glukozy i wtedy wdrożył odpowiednie leczenie, a bądź skierował do specjalisty. W ogóle pacjenci po 50 roku życia, jeżeli są z tak zwanej grupy ryzyka, czyli że palący, z nadwagą, z cukrzycą, z chorobą nerek, to powinni profilaktycznie zgłaszać się na te badania, dlatego że teraz medycyna postąpiła niezwykły krok do przodu. Mamy możliwości zapobiegania powikłaniom choroby niedokrwiennej serca, bo to jest główny powód śmiertelności ludzi, no ale ten pacjent musi trafić, dlatego nie wolno lekceważyć, jeżeli są jakiekolwiek objawy, a nawet jeżeli są pacjenci bezobjawowi z grup tak zwanego podwyższonego ryzyka, to przynajmniej raz w roku powinni być z wizytą u swojego lekarza.
To ja odnoszę wrażenie, że też taki ciężar, bo wiadomo, że my najczęściej Polacy chodzimy do lekarza wtedy, kiedy nas już coś naprawdę boli, a mężczyźni głównie, przepraszam panów, jeżeli kogokolwiek uraziłam, że taki ciężar powinien też spoczywać chyba na lekarzu rodzinnym, który powinien zapytać, kiedy pan ostatnio miał badania, to może zróbmy.
No tak, ale tutaj musi ten pacjent przyjść do tego lekarza. No, na siłę się nie da tego zrobić, szczególnie mężczyźni. Są no, tacy trochę oporni, jeżeli chodzi o wizyty takie profilaktyczne. No, część mężczyzn uważa, że to nie jest niemęskie iść do lekarza i mówić o swoich jakichś dolegliwościach. No to nie ma nic wspólnego z męskością, bo to jest takie no, szafowanie swoim życiem, swoim zdrowiem. Dlatego oczywiście jak ten pacjent trafi do lekarza rodzinnego, to na pewno on zostanie potraktowany tak jak potrzeba. Z reguły tak jest, że lekarz wykonuje takie te podstawowe badania, które są potrzebne i które świadczą o tym, czy trzeba wdrożyć leczenie, czy tylko odpowiednia zmiana stylu życia jest wymagana.
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorego, ale jutro nie mniej ważny dzień, jest to Dzień Opiekuna Osób Chorych. Ten rok nie był łatwy dla pacjentów, ale nie był również łatwy dla was jako dla personelu.
Oj tak, to było bardzo trudne, dlatego że no jest fatalnym, jak w okresie pandemii zostały wstrzymane odwiedziny pacjentów i ci chorzy są tylko oczywiście pod troskliwą, bardzo dobrą opieką personelu, pielęgniarek, lekarzy, całego pozostałego personelu, ale pomimo tego, że mamy coraz lepsze technologie w medycynie, to potrzeba tych ludzkich kontaktów jest olbrzymia, ona jest teraz większa. Nic nie może nam przysłonić tego pacjenta, który jest u nas, który jest sam, który nie ma wsparcia w bezpośrednim kontakcie z rodziną. My musimy no, widzieć jego godność, jego słabości, dlatego staramy się to zapewnić, ale to nigdy nie zastąpi rodziny. Tym bardziej, że wszędzie tego personelu nie jest za dużo, wręcz przeciwnie. Także to był bardzo trudny czas dla pacjentów, ale również dla personelu. Po prostu musieliśmy zastępować najbliższych członków rodziny tym chorym.
Panie doktorze, czego by pan sobie i swoim pacjentom życzył z okazji Światowego Dnia Chorego?
Wszystkim tylko zdrowia. Zawsze wszystkim mówię, że jeżeli będziemy mieli zdrowie, bo jak jesteśmy zdrowi, to nam się wydaje, że nam się to należy. No, nic się nie należy w życiu, na wszystko trzeba zapracować. Także zdrowia, rozsądku wszystkim pacjentom i przyszłym pacjentom, żeby dbali o siebie, zwracali uwagę na tak zwane czynniki ryzyka i okresowo zaliczyli wizytę swojego lekarza rodzinnego.
To tego życzę. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Zachód był kardiolog Jarosław Hiczkiewicz. Kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Debata z udziałem ekspertów, panel edukacyjny poświęcony opiece domowej, a także msza w intencji osób chorych. To tylko niektóre z wydarzeń, jakie odbywać się będą w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej z okazji Światowego Dnia Chorego. Diecezjalne obchody tego święta rozpoczęły się właśnie dzisiaj. Jednym z elementów była również debata, jaka odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego, a jednym z uczestników był Piotr Rozpędowski, ratownik medyczny i pielęgniarz. Dzień dobry, panie Piotrze, witam serdecznie. Jak wyglądał ten ostatni rok z pana perspektywy?
No, niestety muszę powiedzieć, że to był trudny rok, bo obfitował znowu tą taką rzeczywistość trochę pandemiczną. Chociaż o tyle lepszą, bo już mieliśmy do dyspozycji to zabezpieczenie w postaci szczepionek. Natomiast dalej to był trudny rok pomimo tych szczepionek, bo cały czas gdzieś borykaliśmy się z ludźmi chorymi, z ludźmi, którzy pomagają, wymagają jakby w mojej pracy natychmiastowej pomocy, bo tym zajmuję się jakby na co dzień.
A czym konkretnie się pan zajmuje? Jeździ pan w zespole ratowniczym, jeżeli możemy uchylić troszeczkę rąbka tajemnicy, czy pracuje pan na przykład w szpitalu tymczasowym, bądź na oddziale?
Znaczy pracuję w tych trzech miejscach, które pani powiedziała, czyli w oddziale ratunkowym, to jest moje podstawowe miejsce pracy, pogotowie ratunkowe w Krośnie Odrzańskim i czasami dyżury w szpitalu tymczasowym, czy to na izbie przyjęć, czy to na intensywnej terapii.
Pamiętam, że rok 2020 przede wszystkim upłynął pod hasłem nie kłam medyka. Czy my jako pacjenci nauczyliśmy się takiej społecznej odpowiedzialności i już takie sytuacje się nie powtarzały, czy jednak było jeszcze w tym roku różnie?
Przed pandemią to niestety też był taki czas, że czasami pacjenci nie bywali w stosunku do nas szczerzy, czy do pytań, które im stawiamy, więc to jest taka, powiedzmy, w końcu może pandemia pozwoliła nam trochę powiedzieć na głos, żeby może nas trochę nie ukłamywać, mówić otwarcie o tym na pytania nasze, które są czasami trudne, bo dotykają też i takich bardzo osobistych przestrzeni. Niemniej jednak, no niestety cały czas się z tym spotykamy, że ktoś czasami coś próbuje zataić, albo czasami jest po prostu tak, że to już może nie jest kwestia czasami zatajenia, tylko czasami to przechodzi trochę w agresję. To pytam, to jakby odnoszę trochę pod pytanie, czy ktoś jest szczepiony i to jest taka, powiedzmy, kontrowersyjna trochę kwestia, tak jak to się gdzieś obserwuje trochę na łamach całej Polski, więc tam pacjenci też się czują, trochę dotykali tym pytaniem, natomiast to w naszej gestii, jakby starając się rzetelnie wykonywać swoją pracę, no dostawiamy pytania różne, czasami, tak jak powiedziałem, trudne i no i nie zawsze tam pacjenci dobrze się z tym czują.
Ale okłamują ze względu na to, że się wstydzą o czymś powiedzieć, czy po prostu no, boją się pewnych konsekwencji, jakie niesie za sobą chociażby hasło, tak na przykład nie jestem niezaszczepiony, boję się, że mogę mieć COVID-a.
Pewnie wszystkie składowe, które pani wymienia, biorą udział w tym, czemu tutaj nie ma do końca szczerości w tym. Czasem może to jest trochę wstydu, czasami to jest zagubienie. Żeby nie było, że jesteśmy te, jako medycy bardzo krystaliczni, po naszej stronie też są błędy, takie zwykłe komunikacje, które wynikają ze złego postawienia pytania. Czasami pacjent może coś inaczej zrozumieć, tak jak my nie zawsze mamy też wspólny język, więc ta taka przestrzeń do tego, czemu nie zawsze jest udzielona ta, powiedzmy, poprawna odpowiedź na pytanie, które zostaje zadawana, jest to oczywiście dość szeroka. Mnie moja praca uczy też tego, że trzeba być trochę wyrozumiałym też dla tych pacjentów, względu właśnie na słownictwo, którym my się posługujemy na co dzień.
Które dla Państwa może być oczywiste i normalne i bardzo naturalne, prawda?
Tak, też sytuacja, w której się znajduje pacjent, no bo jeżeli rozmawiam z pacjentem, który się dusi się od kilku dni, ma gorączkę, jest odwodniony, jest jakby zmęczony tą swoją chorobą, potem na to wszystko zjawia mi się jeszcze ja z wymazówką, którą niestety nieprzyjemne badanie w postaci tego wymazu z nosa, potem jeszcze przekazuję trudne informacje, załóżmy, że to jest, no niestety wynik jest pozytywny, że tutaj teraz trzeba pojechać do szpitala, więc to tak jak tu w 30 sekund próbuję opowiedzieć to, co ten pacjent przeżywa ze mną w trakcie, załóżmy, takiej wizyty w pogotowiu ratunkowym, i to jest seria takich, powiedzmy, no dość trudnych informacji, które my jako medycy musimy przekazywać tym pacjentom. Musimy liczyć się z tym, że nie każdy, że tak powiem, w stanie się z tym pogodzić tak bardzo szybko. Mhm. Wiem, że kiedyś rozmawiałem z takim swoim bardzo młodym kolegą, ratownikiem medycznym, który mi powiedział, że czasami dla nas to jest kolejny wyjazd, dla nas to jest kolejny pacjent, a czasami dla tych rodzin, dla tego pacjenta to jest koniec świata albo najważniejsze i najtrudniejsze przeżycie w jego życiu. I chyba to jest takie trochę uderzenie w dziesiątkę, żeby określić taki charakter naszej pracy, udzielając jakby też tej odpowiedzi, czemu pacjenci czasami nie zawsze mówią dobrze, poprawnie, czy doszukując jakiegoś tam kłamstwa, to czasami po prostu też stres trochę to wszystko przesłania. Więc tych czynników jest, niestety jest bardzo dużo. My się uczymy pytać o to samo, czasami na kilka różnych sposobów. Czyli
jakby... I przystępnym językiem, który jest zrozumiały dla pacjenta, albo tak po prostu jest. Musi zostać powtórzony kilka razy, tak jak pan wspominał.
Tak, mówiąc trochę po żartem, po serio, to najgorzej, jak dostajemy na, powiedzmy, dla nas to samo pytanie, tylko zadawane w różny sposób, dostajemy różne odpowiedzi, bo wtedy dalej nie wiemy, jaka jest sytuacja. To no, taka nasza praca, że musimy się gdzieś tym wszystkim odnaleźć.
No właśnie, zawód, który państwo wykonujecie, jest niezmiernie wymagający. Jak przypuszczam, daje on satysfakcję, bo państwo namacalnie ratujecie ludzkie życie, ale z drugiej strony tutaj też jest istotna odporność psychiczna, która w ciągu ostatnich 2 lat tak naprawdę bardzo mocno została wystawiona na próbę.
Coś w tym jest. Ja powiem tak, że trochę sama specyfika pracy, tą, którą ja wykonuję na co dzień, ona jakby z urzędu trochę jest ten stres, to takie, nie wiem, ryzyko, bycie cały czas w takim pogotowiu, w napięciu.
Adrenalina?
Adrenalina to jest wpisane niejako w charakter tej pracy, którą wykonuję. Natomiast pandemia, to byśmy też oczywiście mogli też długo rozmawiać, bo jeżeli były początki pandemii, kiedy dla nas to wszystko było zupełnie niewiadome, kiedy jakieś pierwsze jakieś dane, informacje przychodziły z Chin w takich manualach, które oni wydawali z jakąś radami, w jaki sposób postępować z tymi pacjentami, gdzie zupełnie nie widzieliśmy, jaki jest przebieg tej choroby, jaka jest ich zjadliwość, śmiertelność i tak dalej, mając też gdzieś z tyłu głowy, że był taki wirus, czy jest w zasadzie jak ebola, i to może podobnie troszeczkę przebiegać, czyli bardzo zjadliwy, wysoka śmiertelność i tak dalej, to było bardzo duże napięcie, i gdzie trzeba było wymyślać procedury, sposoby postępowania z pacjentami, w jaki sposób też pomagać tym pacjentom, którzy na przykład są zarażeni wirusem SARS-CoV-2. Też są ważni ci pacjenci, którzy są nie zarażeni wirusem, ale mają inne schorzenia, które wymagają zaopatrzenia z naszej strony. Więc to pojawiła się w pewnym sensie trochę dodatkowa jednostka chorobowa, co można powiedzieć jest naturalną rzeczą w świecie medycyny. Niemniej jednak sama pandemia stworzyła po prostu nam nową rzeczywistość, w której trzeba było się odnaleźć i odnaleźć się my jako medycy, ale razem z tymi wszystkimi pacjentami, którzy po prostu nie są bezpośrednio zarażeni tym wirusem. Więc sprawa jest niestety dość złożona i to był dodatkowy stres, który w pewnym sensie dalej trochę przeżywamy. Natomiast czy się obyliśmy z tym? Nie chciałbym chyba gdzieś iść w tą stronę, żeby powiedzieć, że to jest jakby kwestia przyzwyczajenia, bo to niedobrze jest przyzwyczajać się do takich rzeczy. Ale mamy jakby większy poziom akceptacji i doświadczenia, co nam pozwala się odnaleźć w tej obecnej sytuacji.
Bardzo często mówi się o XXI wieku, że mamy do czynienia z jeszcze jedną pandemią. Pandemią samotności. I tutaj chyba niezmiernie ważne jest takie uwrażliwienie na tego drugiego człowieka, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z tym człowiekiem cierpiącym, o którym pan mówi, który jest po prostu zestresowany, boi się o własne zdrowie i życie. I czasami rzeczywiście ta empatia, nie powiem, że może zdziałać więcej niż medykamenty, które państwo możecie przepisać czy zaordynować, ale też jest niezmiernie ważna.
Jak używa pani słowa samotność, to od razu niestety mam przed oczami takich pacjentów, którzy niestety nie mają ze sobą rodziny, takich gdzieś takiej bliskiej, która by mogła z nimi być, się nimi zaopiekować. Często to są ludzie, którzy są też zaniedbani, żyjący w takich warunkach, powiedzmy, daleko odbiegających od normy, bo mieszkanie jest na przykład zanieczyszczone, zagracone i można tak bez liku wymieniać. Nie mam niestety przed oczami tych pacjentów, takich, których wiem, że jak ich stan jest stabilny i można z nimi chwilę porozmawiać, to jak się weźmie za rękę, chwilę się ich wysłucha i zamieni tych parę słów, to faktycznie ta twarz ich mocno się zmienia. W sensie robi się taka bardziej uśmiechnięta, nawet trochę żywsza, więc faktycznie w tym całym naszym pośpiechu, który nie jest dobry, i to tego braku czasu, nadmiaru dokumentacji, nadmiaru procedur, wizji tego, że cały czas ktoś nam na ręce patrzy, tu mam na myśli, jakby, że cały czas ktoś nas rozlicza z tego, co zrobiliśmy, dobrze, źle i tak dalej. Trochę, że tak powiem, chyba krzywdzi tych wszystkich ludzi, którzy po prostu wymagają takiego spędzenia czasu z nimi, zamienienia paru zdań, chwil. I chyba niejednokrotnie już się przekonałem w swojej pracy, że to jest bardzo potrzebne, tylko trudno jest gospodarować tą przestrzenią czasową dla nich, żeby móc z nimi posiedzieć, bo zatrzymywanie na przykład, nie wiem, na półtorej godziny karetki systemowej po to, żeby móc z kimś porozmawiać, bo po prostu ta osoba potrzebuje bycia, nie wydaje się do końca rozsądne. Mhm. Bo ta karetka przecież musi gdzieś jechać dalej, być, nie wiem, w pogotowiu dla tych innych ludzi, którzy wymagają w stanach nagłych, czyli to czego się uczę. Więc wydaje się, że no niestety samotność, tak, to jest coś, co się będzie przebijało niejednokrotnie w mojej karierze zawodowej, ale myślę też i wśród moich koleżanek i kolegów. Prawda jest taka, że chyba powinniśmy po prostu wszyscy ze sobą więcej spędzać czasu, szukać tych takich przestrzeni, czy tworzyć jakieś takie miejsca dla tych ludzi starszych, którzy już nie są w stanie sami sobą się zająć, zaopiekować, żeby oni mieli takie miejsca, gdzie znajdą mi tą pomoc i przede wszystkim tą drugą duszę do towarzystwa.
Ale o samotności możemy mówić chociażby na oddziałach w szpitalu tymczasowym, czy też podczas pobytu w ogóle w szpitalu, kiedy nie mogą odwiedzić nas najbliżsi, tak? Kiedy ten kontakt jest ograniczony, to też widać, że jest to takim swoistym problemem, który oczywiście możemy zaakceptować, bo rozumiemy, zdajemy sobie sprawę, że taka jest konieczność, ale jest on bardzo mocno widzialny, zwłaszcza wśród podopiecznych i chorych.
To bym chyba musiał powiedzieć, że to jest sprawa dość indywidualna, w sensie w zależności od placówki, bo w szpitalu tymczasowym w Zielonej Górze są dostępne odwiedziny rodzin dla pacjentów. Jeżeli, że tak powiem, pacjent jest w stanie, że tak powiem, przyjąć rodzinę na odwiedziny, to jest to umożliwiane. Są faktycznie rodziny odpowiednio zabezpieczone, idą z wolontariuszem czy z osobą, która z kimś z personelu medycznego, która pokazuje, jak się ubrać, jak rozebrać, jak spędzić ten czas z tą rodziną, więc tu akurat jest takie podejście w szpitalu tymczasowym, takie holistyczne, czyli takie całościowe, co wydaje się jakby też z mojej kariery, z mojego takiego krótkiego, kilkunastoletniego stażu pracy, coś taką luką chyba, która była może pomijana. I tu w szpitalu tymczasowym udało się stworzyć takie środowisko do pracy z tym pacjentem przy jakby użyciu narzędzia w postaci rodziny, więc to jest jakby tu in plus. Nie wiem z kolei, jak jest oczywiście w innych szpitalach, może te odwiedziny nie są dostępne. Niemniej jednak czasami zdarzają się też i tacy pacjenci, do których nie ma kto przyjść, więc no, tu jest oczywiście to realne, to zagrożenie w postaci takiej samotności czy braku kontaktu z bliskimi. No i tu z odpowiedzią oczywiście przychodzą wolontariusze, pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, rehabilitanci, ale to jest tak, że my w tej naszej, powiedzmy,
zadaniowości.
Tak jest, dziękuję. W wielu procedurach, które musimy wykonywać i tej dokumentacji medycznej przygniatającej, czasami jest trudno dysponować taką przestrzenią czasową, żeby być po prostu z tym pacjentem. Nawet nie chodzi o realizację leków, zleceń, jakichś zadań, pobierania krwi, tylko po prostu być chwilę.
Rzeczywiście, kiedy Państwo obserwujecie tych pacjentów, którzy wracają po takiej krótkiej wizycie, nawet kilkunastominutowej, kiedy spotykamy kogoś, kto jest nam bliski, rzeczywiście ten proces zdrowienia staje się szybszy?
Myślę, że tak, bo to jest od dawien dawna znane, wiadome nam, że jeżeli pacjent jest pozytywnie nastawiony do leczenia, ta taka psychika pacjenta, ta strefa, powiedzmy, duchowa jest zaopiekowana u tego pacjenta, to przekłada się niejako bardzo mocno na powrót do zdrowia. I takim przykładem, który gdzieś ktoś mi opowiadał, a ja opowiadam studentom, to jest na przykład bodajże z Wielkiej Brytanii, z intensywnej terapii, który był pacjent, który przez wiele dni leżał na intensywnej terapii. Niekoniecznie poprawiały się jego parametry, które były, powiedzmy, leczone i jeden z lekarzy wpadł na pomysł, żeby może przyprowadzić psa tego pacjenta, żeby on tam był na intensywnej terapii, gdzieś tam głowę położył na nogi tego chorego i tak dalej. I potem zobaczyli, że praktycznie ten pacjent zaczął zdrowieć. W końcu został wypisany w stanie dobrym z intensywnej terapii. Więc to ta przestrzeń taka duchowa, psychiczna, ona jest bardzo ważna. To nastawienie pacjentów do tego procesu leczenia. Czasami zdarza mi się nawet pracować z dziećmi, czy to w pogotowiu, czy to w oddziale ratunkowym. Kiedyś pamiętam, zadałem dziecku, musiał pojechać na blok operacyjny, powiedziałem, że dostanie leki, sobie zaśnie, nie będzie pamiętało zabiegu, potem się obudzi, będzie jakby tam wszystko dobrze, nie będzie bolało i tak dalej. Opowiadając o tym wszystkim, stwierdziłem, że zadam jakby pytanie, czego to dziecko się boi? Nie? Widziałem, że jest ten chłopiec przestraszony. Ja on powiedział, co mnie zdumiało, że czy on będzie pamiętał rodziców, bo dostanie leki, po których nie będzie pamiętał. Czemu o tym opowiadam? Bo my jako medycy czasami jesteśmy w sensie trochę ukierunkowani na to, że dla nas są pewne rzeczy naturalne, zrozumiałe, bo jakby w tym się obracamy. Ale szczerze powiedziawszy, czasami trzeba zadać to pytanie pacjentowi, czego on się boi i te pytania, czy wątpliwości, czy obawy tych pacjentów no, są rozbrajające. I myślę sobie, że to jest takie pole, nad którym my powinniśmy pracować, żeby zmniejszać ten poziom strachu, lęku, stresu tych pacjentów.
Panie Piotrze, z okazji Światowego Dnia Chorego, czego by pan sobie życzył i przede wszystkim życzył swoim pacjentom?
Pacjentom oczywiście zdrowia, żebyśmy się nie musieli widzieć. Spotykajmy się gdzieś na mieście, jak będę robił zakupy. Natomiast sobie i swoim kolegom chyba chciałbym życzyć, żebyśmy mieli taką wrażliwość w sobie, żeby dostrzegać te takie promyki radości, uśmiechu na twarzy pacjenta, kiedy coś dla nich zrobimy, kiedy im ulżymy w bólu, kiedy im po prostu podamy czasami ten kubek wody, czasami jakiś nie wiem, lek przeciwbólowy, żeby dostrzegać te takie małe promyki, bo pacjenci nie zawsze nam dziękują. To by się tak wydawało takie, powiedzmy, naturalne, że trzeba komuś za coś podziękować. Ale ja tak czasami obserwuję tych swoich pacjentów, że jak coś dla nich zrobię, to ich ta twarz taka robi się bardziej pogodna, spokojna. Chyba życzyłbym sobie, żebym zawsze miał w sobie taką wrażliwość, żeby dostrzegać te małe, drobne gesty.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, gościem Radia Zachód był Piotr Rozpędowski, ratownik medyczny i pielęgniarz. Panie Piotrze, kłaniam się nisko.
Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.